Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast piątkową popołudniową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś będziesz mówił?
Dzisiaj opowiemy wam o Warszawie międzywojennej, ukraińskiej Warszawie międzywojennej. Jaką rolę ważną odegrała Warszawa w historii Ukraińców jako stolica dla tych, którzy byli obywatelami Polski, czyli zachodnia Ukraina dzisiejsza. Rząd na emigracji ukraińskiej, tak? Więc nie może być nieformalna stolica. Znaczenie, jeśli chodzi o cerkiew, myśl polityczną, literaturę. Płynnie przechodzimy, bo pamiętacie, w poprzednim podcaście właśnie kończyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza, tak? I okres międzywojenny.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Przypomnijmy, że Ukraińcy stanowili co najmniej 15% mieszkańców II Rzeczpospolitej, byli największą, najliczniejszą grupą po Polakach. Podkreślam co najmniej, bo wiadomo, że jest problem z tymi spisami, bo czy nam się podoba, czy nie, no ale państwo polskie
manipulowało danymi.
Dokładnie.
Dwa były spisy,
wirtualna księgowość.
Szczególnie ten drugi jest przez statystyków uważany za bardzo twórczy i kreatywny.
I plus jest druga grupa, czyli na przykład te kategorie typu tutejsi. Na Polesiu szczególnie. I tutaj na pewno jakby wiadomo, że ci wielu z mieszkańców Polesia ze względu na wysoki poziom analfabetyzmu, biedę i tak dalej, no to nie miało bardzo wyklarowanej tożsamości narodowej, ale można powiedzieć, patrząc na spisy jakieś, tak, przeprowadzane, na przykład spis rosyjski z 1897, że pewnie, no, jakby tak porozmawiać z ludźmi, to może by powiedzieli, a jednak jestem Ukraińcem albo Białorusinem, tak?
Wiesz, ale oni wiedzieli, że nie minie naprawdę 60-70 lat i większa część naukowców powie, hej, pojęcie, koncepcja narodu i tożsamości narodowej to naprawdę świeża sprawa, to jest coś, co zostało wymyślone przez naukowców i to przyporządkowanie ludzi do konkretnego narodu, a taki Poleszuk tak siedział sobie, myślał, poczekamy na publikacje, poczekamy na publikacje dotyczące tych publikacji i wyjdzie na nasze, że jednak tutejsi.
O, proszę bardzo. I Paweł ma taką teorię. Natomiast, słuchajcie, no to jest znaczna część Ukraińcy polscy, znaczna część Ukraińców w Europie Wschodniej, bo tak się ułożyło, że jakbyśmy wzięli te dane nawet statystyczne, uwzględniając te wszystkie i tak manipulacje, arbitralność, to mniej więcej 30% Ukraińców wówczas w Europie Wschodniej mieszkało poza granicami Ukrainy Sowieckiej, Republiki Sowieckiej. Czy to w Rosji, w ramach Związku Radzieckiego, czy właśnie Polska, Czechosłowacja, Zakarpacie, czy Rumunia, tak? Ale najwięcej właśnie, jeśli chodzi o Zachód, w Polsce. No i oczywiście stworzyli swoją partię Ukraińcy, która od 1925, jak połączyło się kilka mniejszych, nazywała się skrót UNDO, czyli Ukraińsko Narodowe Demokratyczne Zjednoczenie. I pokażę wam teraz parę postaci ciekawych z tej partii, która, pamiętajcie, była jednym z najważniejszych ugrupowań w Sejmie Polskim. I ci ludzie, politycy kluczowi, pochodząc oczywiście z ziem ukraińskich, Rzeczpospolitej II, no oczywiście Warszawa była bardzo ważnym centrum życia politycznego, bo przyjeżdżało się na posiedzenia Sejmu, komisje i tak dalej, jakieś negocjacje, konferencje prasowe, to wszystko się działo w Warszawie. Więc zaczynamy od Dmytro Lewickiego, który był w latach 19-20 posłem ukraińskiej, ambasadorem Ukraińskiej Republiki Ludowej w Danii. Natomiast on właśnie w latach 20-35 był szefem UNDO. I następnie między 35 a 39 był wiceszefem ugrupowania i był też w latach 28-35 posłem i głową ukraińskiego tak zwanej parlamentarnej reprezentacji, czyli klubu politycznego, czyli czołowy polityk UNDO, i który sam w sobie ma bardzo ciekawą biografię, ponieważ, słuchajcie, podczas I wojny światowej walczył w armii austro-węgierskiej, dostał się do niewoli, spędził 2 lata w Uzbekistanie, w niewoli. Jak była rewolucja, to oczywiście była opcja, że można było wyjść z obozu jenieckiego, wrócić do ojczyzny. I następnie, jak Sowieci w wyniku agresji 17 września wkroczyli do, zaatakowali Rzeczpospolitą i zajęli wschodnie ziemie, dostał się do niewoli sowieckiej. Sowieci go znowu wywieźli, tym razem oni, jako więźnia politycznego do Uzbekistanu. Tam spędził 3 lata i umarł w Bucharze. Czyli można powiedzieć, tak mu się życie ułożyło, że w ważnych okresach swego życia też skończył swoje życie umierając właśnie w Azji Centralnej. Natomiast jego biografia pokazuje też tą sinusoidę relacji polsko-ukraińskich w okresie II Rzeczypospolitej, bo dlaczego on przestał być szefem partii, dlaczego przestał być szefem reprezentacji, dlaczego przestał być posłem? No dlatego, że on był przeciwnikiem porozumienia, ugody polsko-ukraińskiej, którą zawarto właśnie w Warszawie w 1935 roku. I władze doprowadziły do tego, że jeśli jesteś przeciwnikiem, no to nie będziesz kandydował. I o co chodziło w tej ugodzie? No chodziło o to, że rząd polski zobowiązał się między innymi do poszerzenia autonomii, jeśli chodzi o edukację, licea, gimnazja, kuratoria szkolne w administracji samorządowej. No i między innymi, tak, no najważniejszych niestety postanowień tej ugody państwo polskie nie wypełniło tych zobowiązań. Co oczywiście powodowało, że na przykład Lewicki mógł powiedzieć, no a nie mówiłem.
No właśnie. Ponieważ w czasie to on miał rację.
Tak. No i między innymi dlatego było coś takiego, że był na tyle ważną postacią, że stracił stanowisko szefa, ale pozostał wiceszefem, tak? Ale nie był posłem. Taka była jego kariera polityczna. I tym politykiem, który był wtedy gorącym zwolennikiem tego porozumienia, ugody i ze względu na to, że je przeforsował, to został szefem UNDO, był Wasyl Mudry. I to jest, słuchajcie, wicemarszałek przez dwie kadencje 35-39 Sejmu Polskiego. Wcześniej wicemarszałkiem przez 2 lata był Wołodymyr Zachajkiewicz. I znowu, co widzimy, że to Ukraińcy są wicemarszałkami.
A co, on był wicemarszałkiem polskiego Sejmu?
Sejmu, tak. Problem jest oczywiście taki, że Ukraińcy słusznie powiedzą, no słuchajcie, tak, to się udało w ramach tej ugody, ale mamy taki problem, że przecież jak spojrzycie na wojewodów, na starostów nawet powiatów, nie ma Ukraińców, nie ma przedstawicieli mniejszości, jest dominacja polska, tak? Co najwyżej czasami Polacy jakiegoś pochodzenia, ale mniejszości nie są dopuszczane do władzy, tak? Ministrów też jakbyś sprawdził, tak? Wiceministrów, tak? No niestety, kraj, w którym 30-kilka% mieszkańców nie jest Polakami, tak? No niestety, to trzeba mówić, bo jest ta druga Rzeczpospolita jest często naprawdę idealizowana. I to on doprowadził do tego porozumienia na zasadzie, że uznał, że ze względu na to, co się dzieje, prawda, że Polska ułożyła relacje sobie z Związkiem Radzieckim i Hitlerem, że w Związku Radzieckim koniec koronizacji, tylko właśnie Stalin robi w duchu wielkorosyjskiego szowinizmu, niszczy ukraińską kulturę i niszczy też Ukraińców poprzez Wielki Głód, no to uznał, no trzeba, mniejszym złem jest porozumienie z Polakami. I w 1941 roku jego kariera polityczna oczywiście nie skończyła się wraz z wojną. Był między innymi sekretarzem generalnym Ukraińskiego Narodowego Komitetu, który powstał w Krakowie i który starał się współpracować z Niemcami przeciwko Związkowi Radzieckiemu i tam byli różni Ukraińcy. My mamy też taką wizję tylko OUN, organizacja ukraińskich nacjonalistów i tak dalej. Nie, były różne środowiska, między innymi on. I potem był wiceprezydentem Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej, która powstała w 1944 roku. Też z inicjatywy UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, gdzie oprócz ludzi z OUN-u byli też właśnie tacy politycy jak Wasyl Mudry. Tym innym wicemarszałkiem był Wołodymyr Zachajkiewicz, który był politykiem i w okresie austro-węgierskim i następnie II Rzeczpospolita i właśnie przez 2 lata, 28-30. Czyli widać, że no demografia ma znaczenie, że jak spojrzymy na rolę mniejszości w życiu politycznym II Rzeczpospolitej, no to z oczywistych powodów Ukraińcy odgrywali ważną rolę. Tylko pamiętajcie o tym, że państwo polskie robiło bardzo dużo, żeby ci Ukraińcy z Galicji nie współpracowali z Ukraińcami z Wołynia. Tak? Na zasadzie, że ci z Galicji to ci nacjonaliści, Rusini dobrzy są na Wołyniu i ci Ukraińcy z Galicji ich zepsują tym swoim chorym nacjonalizmem. Tak? Takie było podejście. Więc to UNDO było szczególnie mocne w Galicji, a znacznie słabsze, miało naprawdę bardzo poważne problemy państwo polskie stwarzało, żeby działali na Wołyniu. I tu jest jeszcze też taka sprawa, że właśnie gdzie widać, że coś jest nie tak z tą II Rzeczpospolitą. No okres II wojny światowej i rządu na emigracji i parlamentu na emigracji, który się nazywał Radą Narodową, to był ten substytut parlamentu w Londynie, a wcześniej w Paryżu, no i tam nie ma Ukraińców. Zastanawiano się, żeby Lewickiego dołączyć, tak? No ale Lewicki był już w Uzbekistanie, tak? Ale nie dołączono żadnego polityka ukraińskiego. Więc mamy Ukraińców polskich w Warszawie. Następnie emigracja z Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przypominam, że w Warszawie w kwietniu, w lutym, a następnie w kwietniu 20 roku były zawarte te najróżniejsze układy, które nazywamy Petlura-Piłsudski. Sojusz Polaków-Ukraińców przeciwko Rosji bolszewickiej. I w efekcie Warszawa stanie się stolicą rządu na emigracji. I ruchu prometejskiego, bo będą też przedstawicielstwa innych narodów i Ukraińcy ze względu, znowu, demografia. Jeśli stanowili kilkanaście procent mieszkańców Związku Radzieckiego, a wcześniej Polska. Też Rosji Carskiej, i, a Polski też, ale mówimy bardziej o tym ruchu prometejskim wobec Związku Radzieckiego, to odgrywali kluczową rolę, oprócz tego, że Polska jako siła i wspierająca ruch prometejski, to też Ukraińcy. I kogo byśmy spotkali spacerując po ulicach międzywojennej Warszawy? No spotkalibyśmy Andrzeja Lewickiego, który był ministrem spraw zagranicznych Ukraińskiej Republiki Ludowej, potem był premierem, a następnie był prezydentem na emigracji przez wiele lat. I jako minister spraw zagranicznych to on przyjeżdżał do Warszawy i to on doprowadził właśnie do tych wszystkich porozumień z roku 20. I mieszkał aż do 39 roku w Warszawie. Tutaj był prezydent, tak? W Warszawie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Następnie spotkalibyśmy Romana Smalstockiego, który pochodził z Bukowiny, był też znanym bardzo ukraińskim językoznawcą, tak jak jego ojciec, który też był politykiem. I on w latach 26-39 był profesorem na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie był ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem rządu na emigracji Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tak jak Londyn, mówimy rząd w Londynie, to spokojnie Ukraińcy mogą, jeśli rząd chodzi o drugą, tak, rząd w Warszawie. My mówimy o II wojnie, a tutaj mówimy o okresie międzywojennym. Datą w pewnym sensie cezurą jest 26 rok, bo wiadomo, że zamach majowy spowodował, że Piłsudski to był ten polityk i rządy sanacyjne, które były o wiele bardziej zainteresowane wspieraniem Ukraińców i ruchu prometejskiego w porównaniu z NDK-ami. I w latach 30-39 stał na czele, był sekretarzem Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Warszawie. Bardzo ważnej instytucji, która drukowała książki. Między innymi to on wydał w Warszawie pierwsze tłumaczenie na ukraiński Pana Tadeusza. O. I to tłumaczenie jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, bo opracował je Maksym Rylski. I to jest tak, że Rylski był z rodziny polskiej. Jego tata Tadeusz był po prostu polskim szlachcicem i to także, i też można powiedzieć wątki ukraińsko-rosyjskie, bo kniazini Daria Trubecka, to była mamusia, tak? I z takiej rodziny on stwierdził, nie, ja będę Ukraińcem. To jest ta chłopomania, druga połowa XIX wieku, jak Wołodymyr Antonowicz też, tak? Wielki ukraiński i historyk, i działacz ruchu narodowego, który miał korzenie polskie. I to polegało, to macie to samo, żeby było jasne, jeśli chodzi o Polskę, wesele Wyspiańskiego, tak? I kojarzymy, co się dzieje, jeśli chodzi o fascynację kulturą ludową, małżeństwa z chłopkami. I tutaj też następuje coś takiego, że szlachcic pochodzenia polskiego staje się ukraińskim patriotą, nacjonalistą i żeni się z ukraińską chłopką i tutaj mamy coś takiego, że daje imię Maksym synowi i Maksym przetłumaczy pana Tadeusza, Maksym na cześć przywódcy hajdamaków. Czyli tego powstania, które rżnęło Lachów, a potem oczywiście byli bezwzględnie bunt chłopski wsparty przez hajdamaków, czyli byśmy powiedzieli rozbójników, upraszczając, XVIII-wieczna forma kozactwa, słowo jest pochodzenia tureckiego. I tutaj mamy całą historię, że w ogóle pradziad tego właśnie, czyli prapradziad w przypadku Maksyma, Romuald, uczył się w szkole bazyliańskiej. Czyli w szkole grecko-katolickiej, kiedy było to powstanie hajdamaków, no i mieli go generalnie hajdamacy zabić, ale się nagle okazało, że przecież on wspaniale śpiewa hymny prawosławne, kościelne.
Jak trzeba,
i tak
proszę.
Pięknie śpiewał, że chociaż unita, zdrajca, nie zabito go, tak? I taka była legenda rodzinna, że tak właśnie prapradziadek Romuald ocalał.
Więc to jest bardzo ważna nauczka dla wszystkich, którzy nas słuchają.
Uczcie się
różnych piosenek warto się uczyć. Naprawdę bardzo różnych. Niekoniecznie takich, które
więc
się nam podobają.
Więc widzicie, jaka historia. W Warszawie wychodzi tłumaczenie ukraińskie pana Tadeusza Maksyma, który ma niesamowitą historię rodzinną z, prawda, przodek tata Pola, który stał się Ukraińcem i ukraińskim patriotą. No i następnie mamy innego, byśmy spacerując spotkali, Oleksandra Łotockiego. My już o nim trochę wam opowiadaliśmy. W wielkim skrócie przypomnę wam, że jest ważny, bo był ministrem wyznań religijnych w rządach Ukraińskiej Republiki Ludowej i on bardzo promował ideę autokefalicznej cerkwi ukraińskiej i między innymi robił to, będąc też ambasadorem tej republiki w Stambule. A tam mamy patriarchat, tak, ekumeniczny. To z tego powodu jego ważna rola. W okresie międzywojennym mieszka w Warszawie i jest między innymi ministrem spraw wewnętrznych w rządzie emigracyjnym ukraińskim, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jest dyrektorem tego Ukraińskiego Naukowego Instytutu, tak jak Roman Smalstocki był sekretarzem. Został, posłuchacie sobie coś więcej o nim spokojnie też w naszych poprzednich podcastach. Powiem wam tylko, że umarł w Warszawie, był pochowany, ale następnie został przeniesiony jego szczątki do Stanów Zjednoczonych. Co jest ważne, że jego córka wyszła za mąż za Jana Karasiewicza Tokarzewskiego. Znowu, posłuchajcie podcastów. Ukrainiec pochodzenia polskiego, który ma w rodzinie, przypomnę, generała Karasiewicza Tokarzewskiego, który był założycielem i dowódcą służby zwycięstwu Polsce, czyli przyszłej Armii Krajowej. To są te losy właśnie bardzo poplątane polsko-ukraińskie. Jak jesteśmy na cmentarzu, bo tam, no niestety, Łotocki, jak każdy z nas, no to i on trafił w Warszawie na cmentarzu prawosławnym, to pamiętajcie, tu jest niesamowity ten związek z Ukraińską Republiką Ludową. Tam jest pochowanych 16 generałów Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jest cała kwatera. 16. W tym Włodymyr Salski, urodzony w Ostrogu na Wołyniu, który przez wiele lat, do 40 roku, przez kilkanaście lat był ministrem spraw wojskowych, czyli obrony narodowej w rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Posłuchajcie sobie podcastów, też o nim opowiadaliśmy, jak mówiliśmy o Sojuszu Polsko-Ukraińskim. Marko Bezruczko, znakomity dowódca, też tam jest pochowany, zmarł w 1944 roku, był przewodniczącym w latach 30. na emigracji Ukraińskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego w Warszawie, badania właśnie nad wojskowością, z czego zasłynął, ma ulice, pomniki, bardzo dobrze, dlatego że to jest ta postać, która walczyła i świetnie walczyła z bolszewikami, dowodząc żołnierzami ukraińskimi, polskimi podczas obrony Zamościa w 1920 roku. To też była jedna z ważnych naprawdę bitew, kiedy prawda, bolszewicy próbowali zdobyć Warszawę i zniszczyć Rzeczpospolitą. Ale oczywiście dużo wiemy jest jakaś świadomość o Ukraińcach z Ukraińskiej Republiki Ludowej, z władz, którzy byli emigrantami politycznymi, ale byli też inni imigranci, też, którzy prowadzili działalność polityczną, ale też bardzo ważne, jeśli chodzi o literaturę. I taką postacią, nietuzinkową mówiąc najdelikatniej, był Jurij Łypa, który urodził się w Odessie Trafił do Polski w okresie międzywojennym, był lekarzem, skończył medycynę w Poznaniu, ale zamieszkał w Warszawie i tam pracował w zawodzie jako lekarz. Jego ojciec Iwan, słuchajcie, urodził się w Kerczu. Most Kerczeński, kojarzymy Krym, tak? I był ważnym działaczem ukraińskim właśnie w basenie Morza Czarnego, bo był komisarzem ukraińskim w Odessie, a potem przez jakiś czas ministrem do spraw wyznań w rządzie ukraińskim, Ukraińskiej Republiki Ludowej. Co ciekawe, to jest właśnie specyfika, jak się urodził na Krymie, to chodził do szkoły, gdzie uczyli go Grecy, etniczni Grecy, tak? No i Juri w Warszawie założył ugrupowanie literackie Tank, czyli czołg, bo chodziło o to, no nazwijmy rzecz po imieniu. Juri był nacjonalistą, Juri walczył o niepodległość i słowem, i potem jak potem zobaczycie, zginął w 1944 roku, zabity przez Sowietów, walcząc w szeregach ukraińskiej powstańczej armii. Wydał tomiki poezji, powieść historyczną, to wszystko Warszawa, Kozaki w Moskwie. To jest coś takiego, że opowiada początek XVII wieku, ta cała historia, okres wielkiej smuty, bardzo popularna, tłumaczona. Zbiory opowiadań, wydawana, przepraszam, nie tłumaczona. Zbiory opowiadań też u nas. Esej bardzo ważny o bij za ukraińską literaturę, czyli bój o ukraińską literaturę. No i oprócz tego pamiętajcie, że to jest człowiek, który jest ważny jako geopolityk, bo był bardzo takim autorem doktryny czarnomorskiej i zaczął przeżywać renesans też w różnych środowiskach geopolitycznych w Ukrainie niepodległej po 91 roku. Centralne znaczenie według niego odgrywa Morze Czarne w Eurazji i tutaj oczywiście Ukraina i Turcja. On darzył olbrzymim podziwem Atatürka. Uważał, że to jest wzór do naśladowania, budowanie silnego państwa narodowego. Pamiętajcie, że Ukraińcy mieli potworną traumę i kompleks w okresie międzywojennym, klęski dążeń walki o niepodległość pod koniec i po pierwszej wojnie światowej. Więc z tego powodu też ten rozwój takiego nacjonalizmu i tego przekonania, że trzeba być twardym, tak? I uważał, że Ukraina niepodległa powinna zawrzeć ścisły sojusz z Turcją, bo oczywiście te dwa kraje powinny decydować o losach Morza Czarnego. On Ukrainę definiował szerzej, uwzględniając też te tereny Rosji Południowej, kraj krasnodarski, Kubań, wybrzeża Morza Czarnego rosyjskie, że tam mieszkali, bo mieszkali też Ukraińcy i to bardzo dużo. Oczywiście problemem był taki, że jak ktoś wierzy, że państwo powinno być monolitem etnicznym, no to uważał, że krymscy Tatarzy, a przecież można powiedzieć, panie Juri, no kocha pan Turków, no właśnie, i dlatego oddaje im krymskich Tatarów.
Ale w sensie jak oddaje?
Wysiedlić. O. Tak? Na tej zasadzie. Bo Ukraińcy, Ukraina dla Ukrainów, Turcja dla Turków. A krymscy Tatarzy to w sumie Turcy. Tak? To było jego podejście. No i był wizjonerem czegoś takiego, że powinna powstać, tutaj Międzymorze wizja, tak? Ukraina powinna odegrać kluczową rolę w integracji państw położonych między tymi dwoma morzami. Oczywiście wierzył w niepodległość Białorusi, która od dzisiaj widać, że to oczywiście no nie jest to nic odkrywczego, że otworzy taki, jest bardzo ważne, jest jakby za plecami Ukrainy, tak? Można zadać cios nożem w plecy, więc bardzo jest ważne, żeby była niepodległa, związana z Ukrainą. Następnie Polska, Litwa, tak? Niepodległość Kaukazu Południowego, Gruzji i tak dalej. I tutaj tworzymy taki związek państw, w którym Ukraina jest rodzajem takiego sfożnia, byśmy powiedzieli, prawda? Pivot, tak? No i oczywiście kluczowa relacja w basenie Morza Czarnego między Turcją i Ukrainą i w efekcie w okresie II wojny światowej w Warszawie powstał, słuchajcie, Ukraiński Instytut Czarnomorski. Juri Łupa zaangażował się w ten tworzenie tego właśnie instytutu. Między innymi wśród tych ludzi, którzy byli, prawda, jak spojrzymy na kierownictwo, to profesor Iwan Szowcheniw, o którym jeszcze opowiemy, a na razie zatrzymajmy się przy sekretarzu, czyli Lew Bykowski. I słuchajcie, olbrzymia rola, jeśli chodzi o ukraińską bibliologię, bibliotek rozwój, tak, i bibliotekoznawstwa ukraińskiego, ale także polskiego. Urodził się w Koło, to jest, słuchajcie, kijowska gubernia, okolice Czerkas, jakbyśmy spytali się, no Bykowski, Bykowski, no Bykowski, po ojcu Polak, po matce Ukrainiec, oczywiście Ukrainiec z przekonania i tak dalej, i podczas, znowu, skąd te zainteresowania czarnomorskie, a może stąd, że walczył podczas pierwszej wojny na froncie kaukaskim w armii rosyjskiej i potem organizował Ukraińców po rewolucji lutowej w Trabzonie, inaczej stary Trapezunt, mieście tureckim położonym nad Morzem Czarnym. Trafił do Polski i właśnie zaczął pracować w Bibliotece Miejskiej Publicznej Warszawy. Pracował kilkanaście lat, był szefem Wydziału Komplementowania Zbiorów, a następnie lata 42-44 dyrektorem. I odegrał bardzo ważną rolę, pozytywną, jeśli chodzi o rozwój biblioteki publicznej w Warszawie. I jego historia jest taka, że w trakcie Powstania Warszawskiego został aresztowany przez żandarmerię AK, którą zna Ukrainiec, no to trzeba go...
Szpieg,
kolaborant. I trzeba zrobić z nim porządek. Był ranny podczas budowy barykad, jako więzień, prawda? Mhm. Budował barykady, ale sąd powstańczy na szczęście oczyścił go ze wszystkich podejrzeń, zarzutów. I mamy coś takiego, że jego postać spotkamy go w biograficznej powieści Marii Dąbrowskiej, którą znał. Znał w ten sposób, że podtrzymywał on kontakty z mężem pisarki, bardzo, który oczywiście był między innymi wiceministrem w rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej, Stanisławem Stępowskim. Tak, bardzo ważną postacią, o której też posłuchajcie podcastów. I między innymi on pomógł im znaleźć schronienie w gmachu, w schronie w gmachu biblioteki na Koszykowej. I pojawia się w powieści Dąbrowskiej właśnie jako księgoznawca pod fikcyjnym nazwiskiem Oleniuk. Po klęsce powstania pozostał w Warszawie i chronił zbiory, więc bardzo go trzeba docenić za to. Następnie został ewakuowany i przymusowo oczywiście, jak mieszkańcy Warszawy, i wywiózł ze sobą wiele bardzo cennych materiałów, i polskich, i ukraińskich, bo kolekcjonował też zbiory ukraińskie, i zaczął pisać wspomnienia z okresu powstania, które zostały wydane, i to też jest ważne źródło, i inna perspektywa, bo mamy spojrzenie Ukraińca związanego z Polską, znającego super Polski, właśnie na powstanie warszawskie. Po ukraińsku te wspomnienia wyszły już na emigracji w Londynie. Ale tutaj macie naprawdę bardzo ciekawą historię Lwa albo Lwa Bykowskiego. I główną rolę w powstaniu tego właśnie grupy literackiej, ugrupowania Tank, oprócz Juriego Łypy, odegrał Jewchen Małaniuk, który urodził się tak naprawdę, można powiedzieć, na przedmieściach Targowicy w Ukrainie. Bo przypominam was, że Targowica, którą często tak nasi politycy się wyzywają, jest w Ukrainie i była bardzo blisko granicy ówczesnej Rosji z Rzeczpospolitą. Bo oczywiście, jak się tworzy kolaboracyjny rząd, to warto go utworzyć blisko granicy, żeby jakby co krzyczeć ratunku i uciekać, albo liczyć na wsparcie. Więc ukraiński poeta, wybitny, dwudziestowieczny, związany z Warszawą, zaraz opowiemy więcej, właśnie z ugrupowaniem Tank. Znowu, ciekawa bardzo biografia, jako młody człowiek dowodził sotnią drugiego turkestańskiego pułku strzeleckiego. No to przypominam wam, turkestański pułk strzelecki to byli żołnierze z Azji Centralnej, Turcy przede wszystkim. Mówię Turcy w znaczeniu
szerokim,
czyli Kazachowie, Kirgizi, Uzbecy, Turkmeni i tak dalej. Uh-huh. No i jak w okresie międzywojennym Warszawa stała się jego safe haven, tu znalazł schronienie, i tu poznał pracownicę czeskiej ambasady i z nią się ożenił. Czyli widzicie, ukraińsko-czeskie małżeństwo w Warszawie. I poznał...
Z Turkmenami w tle.
Z Turkmenami w tle. W Warszawie poznał się i zaprzyjaźnił z Julianem Tuwimem, z Iwaszkiewiczem, z Lechoniem. I opowiem wam kiedyś w podcaście o tych relacjach, bo to są bardzo ciekawe relacje pomiędzy nimi. Był postać o tyle bardzo ciekawa, że Morze Czarne dla niego jest niezwykle ważne w kontekście jego zainteresowań antykiem. No a wiemy, kolonie greckie, panowanie rzymskie pośrednie.
Ja rozumiem, że poeci czy pisarze, intelektualiści ukraińscy mogą czerpać ze źródeł antycznych, jak nasi czerpali albo czerpią, to jest problem, no bo nie mieliśmy tu... Tak. Osad. A oni?
Mieli, tak, na wybrzeżu, na bardzo dużą skalę. Stąd stworzył takie dwa pojęcia, Hellada stepowa i czarna Hellada. I mamy antynomię, tak, u Maniuka, że oczywiście to jest takie napięcie, które rozdziera wewnętrznie ukraińskie społeczeństwo. No on uważał, że problemem Ukrainy jest step, że to jest przekleństwo Ukrainy i stąd, że tam są koczowniczy, także jest taki odwieczny na granica, konflikt i tak dalej. I oczywiście to była, jak podkreślają literaturoznawcy, no to jest takie też ciekawe podejście, że to jest odrzucenie wyobrażenia stepu, które jest bardzo silne w kulturze ludowej ukraińskiej, w dumkach kozackich, że step to też jest symbol wolności i potęgi, mocy, tak, że się nie poddajemy się, tylko dzięki temu, że uciekamy w step, to stawiamy opór. To tutaj dla Malaniuka to ma przede wszystkim wydźwięk step, to jest coś, co mu się kojarzy z chaosem, z anarchią, tak, i z problemem, że jest wyzwaniem dla porządku i dla budowy państwa ukraińskiego. Grupa Tank to też Ołena Telicha, która, jak spojrzymy właśnie, no to znowu związana z Warszawą bardzo, jest ona, świat jest mały. Jej ojcem był Iwan Szof-Heniw, czyli właśnie ten profesor, który będzie stał na czele Ukraińskiego Instytutu Czarnomorskiego, tego, który w okresie II wojny światowej. To jest jej ojciec. I Ołena jest ważna dzisiaj też dla ukraińskiej prawicy, nacjonalistów i też no, jest dla patriotów ukraińskich, bo ona związała się w okresie międzywojennym z Ołunem, z tą frakcją melnykowską, Andrija Melnyka, i ruszyła, jak zaczęła się wojna na wschód, trafiła do Kijowa i próbowała tam budować struktury ukraińskie. Niemcom się to nie spodobało, aresztowali ją i zamordowali w Babim Jarze, tak? Jest, pod tym względem to jest, możecie zobaczyć, że to nie jest takie proste, jak słyszycie jakieś historie, a Ukraińcy to kolaborowali podczas wojny z Niemcami. No to jest straszne uproszczenie, bo mamy bardzo różne relacje ukraińskich nacjonalistów, a wiadomo, że oprócz ukraińskich nacjonalistów były też inne siły polityczne. Natomiast mieszkała przez 10 lat w Warszawie. Ojciec tak naprawdę, jakbyśmy się mu przyjrzeli, to by się okazało, że przed I wojną światową, no to on robił wielką karierę w Rosji, tak, jako naukowiec. Pisząc, mówiąc, wykładając po rosyjsku. Ona sama urodziła się, słuchajcie, niedaleko Moskwy. Z tego powodu, tak? Jeśli chodzi o matkę, to byśmy powiedzieli rodzina pochodzenia białoruskiego. No ale stała się bezdyskusyjną ukraińską patriotką, tak samo jak jej ojciec, tak? W okresie międzywojennym już to już w ogóle nie ma jakichkolwiek wątpliwości. Ciekawa poezja z dużą ilością erotyzmu, za co była krytykowana. I no, w Warszawie jej życie było no, takie, że często, no, mówiąc kolokwialnie, klepała biedę i pracowała w nocnych kabaretach, klubach, śpiewała piosenki, była też modelką. Pracowała, jak mówimy, pamiętacie, ormiańskie kontrakty, pokazy mody, no to Ołena, jak sobie obejrzycie zdjęcia archiwalne w Google, to uznacie...
Czy nocne kabarety mnie najbardziej
to nie przypadek, rzeczywiście. Ale ostatecznie udało jej się znaleźć pracę jako nauczycielka.
Słucham?
Tak, no. Czy... Od kabaretu, poprzez kluby nocne do...
edukacji.
Tak.
Wczesnoszkolnej.
Kluby nocne chodzi nam o śpiew, żeby nie było jakichś głupich sugestii.
Ale to nadal szczególnie, jest zaskakująca kariera.
Tak. No ale no... Paweł,
ja wiem, w tych czasach dla wielu uczniów to może tak, być naprawdę
szczególnie
atut.
Szczególnie w czasach kryzysu. Pamiętaj, że ona mieszka w Warszawie początku lat 30. No, ja bym nie wybrzydzał.
Także,
niestety. Jeszcze jak jesteś Ukrainką w Warszawie, no, tym bardziej
do wszystkich
wtedy, tak? Trudniej często znaleźć pracę.
Drodzy pedagodzy, tak? Apel do wszystkich pedagogów, nie wstydźcie się tej części waszej kariery. Mamy na myśli występy w klubach
nocnych. Co ty sugerujesz, żeby zaczęli śpiewać w kabaretach i klubach nocnych?
Ikona patriotyzmu ukraińskiego. Wiersze, tak. Co prawda przepełnione erotyzmem, ale jak ktoś występował w klubach nocnych, to trudno, żeby nie pisać wierszy przepełnionych erotyzmem później.
Tak. Dobrze, drogi, słuchajcie, to płynnie przechodzimy od erotyzmu do tematyki cerkiewnej.
Nie da się płynnie, ale próbuj.
Da się. Jakbyśmy tam jakieś wątki mistycyzmu znaleźli, to by się okazało, że na przykład ci niektórzy mistycy, przywódcy jako guru równolegle, wiesz, no seks tantryczny, no nie będę wchodził w takie tematy, bo zostaniemy oskarżeni o profanację i obrazoburstwo, ale Warszawa, słuchajcie, no jest stolicą bardzo ważną cerkwi w okresie międzywojennej, bo ta cerkiew uzyskuje autokefalię, stając się też punktem odniesienia w ostatnich latach dla starań Ukraińców o autokefalię. Pamiętajcie o tym, że można było się odwoływać do tego precedensu, do tego jak
Ale Polska... w tym procesie teraz otrzymania tego...
Tak, odwoływano się też, powoływano się, że można traktować jako źródło inspiracji. To było tak, słuchajcie, że przez kilka lat ta cerkiew prawosławna w II Rzeczpospolitej podlegała formalnie pod Moskwę. Ale oczywiście byli duchowni prawosławni i państwo polskie ich w tym wsparło, żeby powstała cerkiew autokefaliczna, która uzyskała autokefalię z Konstantynopola, z patriarchatu, tak jak dzisiaj w przypadku ukraińskiej. No i mamy taką sytuację, że została ogłoszona ona w Warszawie w roku 1925. I mamy biskupa, który rozpoczął te starania i został metropolitą w 1922 roku warszawskim, podlegał jeszcze wtedy Moskwie, Jerzego Jaroszewskiego. On pochodził z Podola i był związany z Ukrainą, bo ukończył seminarium w Kamieńcu. Następnie, no sam urodził się na Podolu oczywiście. Następnie akademię w Kijowie. I pracował w seminarium duchownym w Symferopolu, czyli oczywiście na Krymie. I jego życie tak się ułożyło, że został za te swoje starania autokefalię zamordowany.
O.
W 23 roku zastrzelił go w Warszawie archimandryta Smaragd, który był, można powiedzieć, Rosjaninem białoruskiego pochodzenia, były rektor seminarium w Chełmie i on był zdeklarowanym przeciwnikiem, uważał, że to jest oczywiście skandal.
I zastrzelił go?
Zastrzelił go. Został zastrzelony w 23 roku w lutym Jerzy Jaroszewski. Nie dożył, nie miał szans, żeby zobaczyć dzieło swojego życia, czyli cerkiew autokefaliczną polską.
Jak nazwać w ogóle to, co się wydarzy? Był terroryzm wewnątrzcerkiewny?
No to było, można powiedzieć...
Walki na tle religijnym?
Nie, było to morderstwo, po pierwsze, zabójstwo. Byśmy powiedzieli, no miało to pewien podtekst polityczny, ale bardziej charakter religijny. On go zabijał przede wszystkim z tego powodu, że...
Że to był jakiś rozkoł, że to był
tak,
pęknięcie...
Tak. To było działanie według niego, które oznaczało schizmę. No i tym pierwszym metropolitą został Dionizy, który, słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Ponieważ Dionizy, który razem z Jerzem starał się o powstanie cerkwi autokefalicznej polskiej i został jej pierwszym arcybiskupem, on sam był etnicznym Rosjaninem. I urodził się w środkowej Rosji. W ogóle nie ma jakiejkolwiek opcji, że jakieś tam korzenie ukraińskie. Nie. Co więcej, uczył się w Kazaniu, gdzie nauczył się między innymi języka kałmuckiego. Kałmucy, naród mongolski, język podobny do mongolskiego, buddyści, ale cerkiew prawosławna w Rosji carskiej próbowała nawracać też tych wszystkich, którzy nie byli prawosławni. I związał się z ziemiami ukraińskimi, między innymi był wykładowcą, rektorem seminarium prawosławnego w Chełmie. Następnie został biskupem pomocniczym w eparchii wołyńskiej, czyli miał tytuł biskupa Krzemieńca, ten słynny Krzemieniec, jest liceum krzemienieckie. I co było ciekawe, tu widać powoli, że on generalnie jest konserwatystą, tradycjonalistą, ale powoli zaczyna akceptować fakt, no, że świat się zmienia i ta ludność, rośnie wśród tej ludności świadomość, że są, mówią językiem nierosyjskim, są Ukraińcami. I według niego coraz bardziej i cerkiewno-słowiański w opcji ukraińskiej, i po drugie ukraiński w trakcie kazań w cerkwiach. powoli, stopniowo, tak? Bo generalnie chciał, żeby ta cerkiew nie została rozbita przez tendencje propolskie, prorosyjskie, probiałoruskie, proukraińskie. Mhm. Z tego powodu był krytykowany przez wszystkich. I generalnie na przykład uczestniczył we Wszechukraińskim Soborze i tam powołano właśnie ukraiński autokefaliczny kościół prawosławny. Tak, to jest ten okres zaraz po pierwszej wojnie światowej. Cały czas jest Rosjaninem.
Ja rozumiem,
ale co widzimy? Przesunięcie jego tożsamościowe, jego życie to jest stopniowe, a że jestem przede wszystkim z Ukraińcami, bo większość prawosławnych też w Polsce. Jak on będzie arcybiskupem kościoła polskiego, to z nazwy jest polski, bo państwo jest polskie, ale większość wyznawców to Ukraińcy. Na drugim miejscu Białorusini, potem mamy też Polaków prawosławnych, tak? No i krytykowany jest oczywiście przez ukraińskie środowiska narodowe, że jest miękiszonem, że nie jest prawdziwym Ukraińcem, tylko tak naprawdę Rosjaninem i tak dalej. I w 40 roku przystał na to, żeby wyświęcić dwóch biskupów ukraińskich i nadać ukraińskiemu status języka oficjalnego właśnie w polskim kościele, w polskiej cerkwi prawosławnej autokefalicznej. No i zaangażował się w okresie II wojny światowej w odbudowę, posłuchajcie sobie naszych podcastów, kiedy o tym opowiadaliśmy, ukraińskiej cerkwi autokefalicznej. Czyli mamy taką, dalej tą ewolucję jego w kierunku ukraińskiej tożsamości. Co tutaj kluczowe, słuchajcie, biskupi tej cerkwi spotkali się 8 kwietnia w Warszawie, podkreślam, 1944 roku i jego, Rosjanina etnicznego, który staje się Ukraińcem, wybrali na patriarchę. To w Warszawie, to jest ważne wydarzenie w historii tej cerkwi, wybrano na patriarchę Dionizego, który wcześniej był arcybiskupem Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Dlaczego? Dlatego, że w okresie II wojny światowej mieliście, słuchajcie, tak jak po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku, podział wśród duchowieństwa prawosławnego. Część mówiła, powinniśmy pozostać pod cerkwią, pod patriarchatem moskiewskim. A reszta mówiła, nie, właśnie wspierani przez tych z polskiej cerkwi. Nie trzeba budować ukraińską cerkiew autokefaliczną. Oczywiście Niemcy powiedzieli, nie ma bata, nie ma mowy, nikt was nie uznaje, macie zrezygnować. No oczywiście to wszystko już było trochę absurdalne, bo mówimy o takiej sytuacji, że no Niemcy są w odwrocie, tak? Praktycznie jeszcze tylko kawałek Ukrainy kontrolują w kwietniu 1944 roku. On trafił, słuchajcie, tak się ułożyło jego życie, że ta cerkiew, on pozostał w Warszawie i umarł w Warszawie, tak? Tak się ułożyło jego życie. Jak spojrzymy na jego biografię, to znowu mamy sinusoidę, zmianę stanowisk. To jest niesamowite, ta tożsamościowa, prawda, ambiwalencja, byśmy powiedzieli. Natomiast mamy kontynuację, tak, tej ukraińskiej cerkwi na obczyźnie, na emigracji. Więc jak widzicie, mamy okres międzywojenny, że oprócz Ukraińców polskich, Warszawa jest bardzo ważna, jeśli chodzi o to wszystko, co się dzieje w ogóle, jako, z tego powodu, że mamy ukraińską emigrację, a czasami Rosjan.
Ale nie zgubmy tych kluczowych momentów, bo ty powiedziałeś, że w 21 roku ten Wszechukraiński Sobór w Warszawie
powołał... Nie, nie w Warszawie. On nie w Warszawie. Aha. To nie jest w Warszawie,
ukraiński
to jest...
Ukraiński autokefaliczny kościół prawosławny zostaje ogłoszony, w sensie, to ci biskupi zebrani mówią...
Tak, ale chcemy, nie są w Warszawie zebrani.
Aha, ale...
Warszawa jest ważna w 1944 roku, bo nie ma cerkwi bez patriarchy prawdziwej autokefalicznej. No wypadało, żeby był co najmniej arcybiskup, a patriarcha to już jest... nie.
Dobrze,
ma...
ale ci, którzy nas słuchają...
jest w Warszawie.
Tak, ale ci, którzy nas słuchają, muszą pamiętać, jak za prezydentury Poroszenki ten Tomos był istotny, że potwierdzenie tego. Znaczy, ale to też się odwoływano właśnie do tych procesów, o których
podnoszono argument, że tak jak... Polska cerkiew prawosławna powstała i uzyskała autokefalię, odłączając się od Moskwy, dzięki wsparciu Konstantynopola, że działania, które wtedy zostały podjęte w wymiarze, wiesz, takim, jeśli chodzi o prawo kościelne, to że to, co robi Ukraina, to nie jest to fakt, że ta cerkiew powstała polska i została jej autokefalia uznana. To świadczy o tym, że na tej samej zasadzie takie działania podejmuje, tak, Ukraina.
No, morał z tego jest jasny, prosty, jednoznaczny.
Tak?
Tak. No,
jasny, jeszcze, prosty, jednoznaczny.
Jeszcze godzinę temu. Inaczej myśleliśmy o naszym państwie, jego historii, a tu okazuje się, że tu się działy
teraz
takie...
Teraz to dałeś z grubej rury.
No tak, teraz rozumiem,
jeszcze
że...
Jeszcze godzinę
gdybym
temu.
Gdybym za chwilę spotkał kogoś z Ukrainy, szczególnie osobę głęboko wierzącą, szczególnie członka właśnie cerkwi autokefalicznej, no to w zasadzie moglibyśmy siedzieć i rozmawiać o wspólnocie losów geograficznej, politycznej i teologicznej. Niesamowite to jest. Ale kończymy jak zwykle namawiając bardzo gorąco do pisania do nas babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Jeśli państwo chcą coś zaproponować, skomentować albo mają jakieś uwagi, proszę do nas pisać, a my się słyszymy za tydzień popołudniową, późno popołudniową, piątkową porą. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.